Radio Kraków.
A dzisiaj w OFF Radio Kraków gościmy dwie teatrolożki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katarzyna Waligura i Izabela Zawadzka są moimi gościniami, z którymi podsumujemy to, co najciekawszego działo się w Polskim Teatrze w sezonie 2022-2023, który właśnie dobiega końca. Był taki moment, że najwięcej działo się na prowincji tak zwanej, różnie rozumianej, bo Bydgoszcz jest całkiem duże miasto, ale Wałbrzych na przykład, czy Legnica już mniejsze. A jak według Was jest teraz? Znaczy, jeśli chcemy znaleźć to, co najcenniejsze w Polskim Teatrze, powinniśmy się udać do dużego miasta, czy gdzieś dalej od tych dużych centrów?
Kasiu, chcesz zacząć? No, ja myślę, że teraz...
Kasia Waligura, tak. Ja powiem Państwu.
Ja myślę, że teraz jest tak pół na pół. To znaczy Warszawa jest super mocna i w Warszawie jednak jest mnóstwo spektakli, ale też patrząc na to, jak na przykład wyglądały warszawskie spotkania teatralne, one zebrały nagle wszystko to, co dobrego wydarzyło się w Polsce w jednym miejscu, na jednym festiwalu, więc widzowie warszawscy no są uprzywilejowani, umówmy się, jednak tam jest bardzo dużo scen, dużo się dzieje, właśnie festiwale, większe budżety. Natomiast rzeczywiście to mnie bardzo cieszy, że jest takie przesunięcie w stronę znowu obudzenia tych mniejszych miast, mniejszych albo nie mniejszych, ale właśnie bardziej, powiedzmy, oddalonych od Warszawy. I tutaj no właśnie i to, że w Łodzi się zaczęło dziać ciekawie i to, że w Szczecinie się dzieje ciekawie, odkąd Jakub Czewanek objął dyrekcję Gniezno, które nagle nam tutaj wyrasta na jakieś takie super miejsce. Więc jakby Wałbrzych, Kielce są cały czas mocne, Bydgoszcz, jakby rzeczywiście jak więcej się dzieje, to jest dobrze. Cała decentralizacja jest, mam wrażenie, dobra. Aczkolwiek myślę o tym, że w tym sezonie bardzo ten podział szedł też według budżetów i te teatry w mniejszych miastach dużo bardziej zostały dotknięte przez ten kryzys inflacyjny, który wszystkich nas dotyka, ale właśnie teatry na prowincji, no tutaj szczególnie Szczecin bardzo dużo o tym mówi, nie? O ich sytuacji finansowej, miały bardzo, bardzo trudno w tym sezonie.
Z jednej strony dużo o tym mówi, ale z drugiej strony to są też takie ośrodki, w których jak już coś się pojawi dobrego, to wszyscy o tym nagle mówią. To znaczy, to są też takie teatry, które zaczęły się wybijać i zaczęły jeździć po Polsce z objazdem i to jest w ogóle super. To znaczy, to nie jest tylko to, że trzeba teraz się spakować w pociągi czy autobusy i dojechać do Gniezna, tylko te spektakle po prostu funkcjonują w ogóle w obiegu i to jest jakieś bardzo ważne. Myślę też sobie o tym, że obok tych scen teatralnych, chyba też trzeba podkreślić, że scena tańca się zaczęła bardzo silnie rozwijać i to jest w ogóle ruch, który jest wyraźny i mam wrażenie, że w ostatnim sezonie i w rozmowach środowiskowych temat tańca się pojawia, temat centrum choreograficznego jest coraz bardziej słyszalny i potrzebny i to, że ten taniec zaczyna jakoś wchodzić też w te przestrzenie teatralne, to są jakby te zwroty, które są wyraźne. Więc poza lokalizacjami, ja bym się myślała o tym przesunięciu takim tematycznym czy rodzajowym.
I znowu taka kwestia finansowa, no nie? No, tak. Że nagle tancerze zaczęli trochę mieszać w tym poczuciu, teatry są biedne i zmagają się z kryzysem. I wtedy przychodzą tancerze i mówią, ale przynajmniej są teatry, tak? Są instytucje, są sceny. Więc to też jest jakieś ciekawe. Ja tutaj mam nadzieję, że tutaj się będzie działo jeszcze więcej. Znaczy to jak na przykład teatry zaczynają mówić o zatrudnieniu choreografów na etatach, że to też będzie takie przesunięcie jakościowe w polskich instytucjach i że taniec zacznie coraz bardziej wirusować instytucje dramatyczne, ale też, że właśnie pojawi się do tańca.
No tak, rzeczywiście ta wymiana jakoś następuje. Ostatnio mówiłem o tym tutaj z Patrycją Kowańską. To znaczy, że coraz częściej choreografowie stają się reżyserami spektakli. Paweł Szakowicz chociażby wchodzi na scenę w przyszłym sezonie, ma premierę w Starym Teatrze. Więc ta wymiana jest. A z drugiej strony właśnie te ośrodki, które wychodzą od czegoś zupełnie innego niż instytucjonalny teatr, mówię chociażby o wrocławskim Teatrze Polskim w Podziemiu, który robi regularne, stałe spektakle z uznanymi reżyserami, więc rzeczywiście ta jakaś wymiana następuje. A powiedzcie mi, tak czujecie, że to pokolenie, które teraz debiutuje, które robi pierwsze spektakle, co ono wnosi w ogóle do polskiego teatru? Co to jest za nowa zmiana, nowa gwardia? Bo czuję, że taka, że to jest jakaś nowa siła zupełnie.
Ja nie mam poczucia, że to jest nowa siła i tutaj chciałabym Cię dopytać, co Ty czujesz w Tekwinie, bo dla mnie jest trudno jakoś złapać takim jednym czy dwoma hasłami coś, co byłoby jakoś wyraźnie widzialne. To, o czym myślę, myśląc o nowych, młodych, tylko że no właśnie młodych, najmłodszych, to są też te kategorie, które próbujemy się czasami posługiwać tak nieudolnie, ale tym nowym teatrze, to jest teatr, który skupia się na kolektywie, taki teatr, który myśli też o warunkach instytucjonalnych, o warunkach produkcyjnych, który nie boi się o tym mówić. I to jest dla mnie coś, co się teraz wybija jakoś silniej, ale nie wiem, czy powiedziałabym, że to jest kwestia nowych osób, które do teatru wchodzą, czy to jest po prostu kwestia potrzeby zmiany. To jest kwestia reakcji na to, co dzieje się w ogóle w środowisku i tych rozmów, które się w środowisku toczą. Ale trudno jest mi tak wyłapać takie, wiecie, hasła, które będą łączyły całe nowe pokolenie. To nie są już ojcobójcy, to nie jest już autoteatr. Znaczy tutaj się dzieje tak dużo różnych rzeczy, że jeszcze tego nie, ja tego jeszcze nie widzę.
Tak, ja też, mi też jest trudno złapać ich jakimś jednym hasłem, ale tak trochę myślę o tym, że na podstawie tych spektakli, które oglądam, to widzę tam taki trochę niepokojący trend odchodzenia od, znaczy przejścia w stronę takiego trochę, czegoś, co ja rozpoznaję trochę jako bezpieczniejsze, bardziej mieszczańskie, bardziej właśnie takie, no, szybkie, takie celowanie może w duże sceny i jakby wiadomo, że duże sceny to są lepsze możliwości, lepsze zarobki. Ja to totalnie rozumiem, ale mam wrażenie, że jest taka potrzeba pokazania się jako reżysera, reżyserki, który już to potrafi, tak? Znaczy to robię w takiej mniejszej scenie, ale już mi dajcie, ja już jestem gotowy na tą dużą scenę i na taki spektakl, na który przyjdą widzowie. I to mi się wydaje trochę niebezpieczne. Ja chciałabym, żeby może więcej się pojawiało eksperymentu.
Ja miałem na myśli dokładnie to, o czym Iza wspomniałaś, to znaczy, że inaczej się myśli od samego początku o teatrze, to znaczy rzeczywiście tam nie są to niby ojcobójcy, ale ta potrzeba skończenia z teatrem mistrzowskim jest tutaj dosyć wyraźna, ta demokratyczność jakaś, która towarzyszy chociażby w kwestiach finansowych, to znaczy, że coraz bardziej te różnice pomiędzy honorariami są po prostu mniejsze albo żadne. Ja sam się gdzieś to przyznaję z taką dumą. Od młodych nauczyłem i przy dwóch moich ostatnich spektaklach, które robiłem, po prostu wyrównałem te stawki i wszyscy scenografka, kompozytor dostaliśmy tyle samo. I moim zdaniem to musi mieć jakiś wpływ na to, jaki to jest teatr w końcu. Nie? To znaczy, jak ja sobie nawet myślę o swojej pracy, to myślę o tym w ten sposób, że kiedy te stawki były bardzo nierówne, no to nie miałem jak wymagać, powiedzmy, od tego, żebyśmy pracowali tyle samo, no bo dlaczego niby? W momencie, kiedy zarabiamy tyle samo, zauważyłem, że sami twórcy jakoś dużo mocniej się angażują w tę sytuację.
To jest bardzo ciekawe. Ja się zastanawiam teraz, czy i na jakich polach to się przebija też do tego, co my widzimy już na scenie.
No właśnie.
Bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, po prostu na razie się tak zadaję sobie i wam. Ale myślę też o drugiej rzeczy, to znaczy kiedy to wynagrodzenie symboliczne też zostanie zrównane, no bo mimo wszystko, nawet jeżeli te podziały honorariów są wewnętrznie ustalane, to jednak cały czas funkcjonuje myślenie o tym, że jest reżyser, tak? Jest reżyserka, jest osoba reżyserująca i to jest ich spektakl. Więc to jest chyba też praca dla krytyczek, teatrologów, żeby zmieniać dyskurs i wprowadzać jeszcze silniej takie wyrównanie, też wprowadzać rozróżnienia na te spektakle, które są, a nie są tworzone w ten sposób.
Tak, myślę, że takie wyrównanie stawek to jest jakiś w ogóle super pomysł, dlatego że ono daje możliwość równego zaangażowania się w proces twórczy wszystkim osobom. To znaczy nie jest tak, że jako scenograf zarabiam 1/3 tego, co reżyserka, więc muszę zrobić 3 razy więcej spektakli, więc robię do skoku, wysyłam projekt i po prostu przyjeżdżam na montaż, a potem zaraz wyjeżdżam, bo mam w 3 różnych miastach w Polsce. Tylko rzeczywiście mogę się zaangażować w takie pełnoprawne współkreowanie przedstawienia teatralnego. I oczywiście zastanawiam się, jak to, znaczy na ile to powinno być na dobrej woli, tak? Na dobrej woli, czy na ile to jest tak, że to, na ile ta zasada, że to reżyser dzierży budżet w polskim teatrze, nie jest jednak ograniczająca, bo szanuję to, że właśnie tak jak tu mówisz, że chcesz to robić, ale martwię się tymi, którzy nie będą chcieli wprowadzać takiego podziału, nie? Więc może tutaj jakaś taka zasada w ogóle tego, kto i na jakich zasadach dzielimy pieniądze i na starcie jakby w ogóle, kto zarządza tym procesem, czy to na pewno zawsze powinien być tylko reżyser, ale może jakiś kolektyw, może jakiś zespół.
To, o czym ty mówisz, takie skupienie się na tej konkretnej produkcji dzięki temu, że zarabiam tyle co reżyser, czy tyle co osoba, która pracuje nad choreografią, ma sens tylko wtedy, kiedy te budżety wyjściowo są naprawdę duże. Więc to jest też w ogóle pytanie o to, jak instytucje funkcjonują, jakie budżety są przyznawane dla konkretnych produkcji i tak dalej. Więc to jest jeszcze bardziej, wydaje mi się, skomplikowana układanka, którą trzeba by było rozbroić, żeby myśleć o tego rodzaju teatrze.
Ja myślę szczerze, że moje myślenie składa się od czegoś zupełnie innego, to znaczy od małego budżetu. To znaczy w tej sytuacji, kiedy był mały budżet, to pomyślałem sobie, no dobrze, zapraszam ileś osób do współpracy, ale no skoro zarabiamy mało, to ja też zarabiam mało. To znaczy to ja mogę wam powiedzieć, słuchajcie, niestety nie zarobicie tutaj majątku, ale ja też nie zarobię tutaj majątku, więc to jest taka nasza wspólna decyzja, czy my w to wchodzimy, bo chcemy, zależy nam, żeby ten spektakl zrealizować, czy robimy to jakby z zupełnie innych powodów. A macie jakieś, mimo wszystko o to chciałbym zapytać, to znaczy o nazwiska, to znaczy czy macie jakieś takie nazwiska młode zupełnie, które dopiero startują, które robią swoje pierwsze spektakle, które macie poczucie, że trzeba jakoś szczególnie bacznie obserwować?
Wojtek Rodak. Ja bym powiedziała, że to jest takie nazwisko, które jest interesujące także ze względu na to, że to jest osoba, która jasno i wprost deklaruje, że chce robić queerowy teatr. I to jest jakby coś super odświeżającego i w ogóle wspaniałego i potrzebnego i jakiegoś jakby ekstra. I to, że często współpracuje z Szymonem Adamczakiem, który też jakby właśnie się nad tymi tematami zastanawia, jak można wyjść z tego heteronormatywnego teatru, jak można robić teatr inaczej i na jakich poziomach to w ogóle, co to znaczy queerowy teatr. To jest coś, co jest jakoś bardzo ciekawe. Niezmiennie od tego, że tam, bo ja widziałam Toma na wsi w TR Warszawa, miałam jakieś tam wątpliwości co do tego przedstawienia, ale to niczego nie unieważnia tutaj, no nie?
Ja bym jeszcze jedną z tym tropem przyglądała się Edmundowi Krępińskiemu z teatru w Łodzi, który teraz debiutował na scenie jako pierwszy trans aktor w spektaklu Joli Janiczak i Wiktora Rubina, Dobrze ułożony młodzieniec. I obserwowałabym go dlatego, że jestem ciekawa, jak on będzie teraz funkcjonował w zespole teatru, do którego został włączony. Znaczy, co to w ogóle znaczy, że mamy różnorodność w zespole aktorskim, jak tą różnorodnością potrafimy zarządzać i co się będzie dalej działo z nim jako aktorem w tym środowisku. To będzie jakoś dla mnie ciekawe.
Jestem też ciekawa, co Tomek Fryzo będzie nam proponował, jakby w takim, czy będzie jakby konsekwentnie rozwijał ten nurt takiego teatru medytacyjnego, kontemplacyjnego, gdzie to można w ogóle dalej rozwinąć, jeżeli będzie to chciał robić, a jeżeli pójdzie w inną stronę, to w jaką? Tajemniczy ogród mi się bardzo podobał. Uważam, że to jest jakiś super interesujące na wielu poziomach i też mam wrażenie, że to jest odważny spektakl na takim poziomie radykalnego niepopisywania się swoimi możliwościami w tworzeniu spektaklu, tylko właśnie zrobienia czegoś bardzo konsekwentnego i prowadzenia jakiegoś takiego bardzo zdecydowanego projektu, więc to jest też takie nazwisko, które będę obserwować.
Ja jeszcze myślałam o dwóch osobach, o Danielu Kotowskim, który w tym roku debiutował jako reżyser teatralny, ze strony performerskiej przesunął się w stronę reżyserii rytuał miłosny w Komunie Warszawie. To była jego propozycja i jestem ciekawa, co się będzie działo dalej, czy on rzeczywiście będzie wchodził silniej w teatr, wychodził z performansu, czy będzie to mieszał ze sobą, co się stanie, kiedy głuchy reżyser zacznie częściej reżyserować spektakle i w którą stronę wtedy teatr się rozwinie. A z obszaru tańca ja myślałam jeszcze o Dominice Wiak, która w tym roku debiutowała swoim solowym spektaklem, jako pierwszy raz reżyser choreografowała swój solowy spektakl, czyli Mispis w Krakowskim Centrum Choreograficznym. No i to, że Dominika Wiak jest genialną tancerką, to jakby było wiadomo. To, że tworzy choreografię dla teatru, od kilku lat się przekonujemy, że robi to świetnie. Więc jestem ciekawa jej kolejnych propozycji choreograficznych, takich autorskich choreografii.
No to pytanie padło już w naszej pierwszej części. No to teraz no nie mogę o to nie spytać. Co was tak prywatnie, zupełnie osobiście najbardziej, nie wiem, dotknęło, ucieszyło w Polskim Teatrze w ostatnim sezonie?
W tym sezonie to pytanie chyba powinno brzmieć, który spektakl najbardziej ci się podobał i dlaczego to jest 1989, bo mam wrażenie, że to dokładnie tak się układa. No bo tak, dla mnie to było 1989 i ja muszę przyznać, że idąc na ten spektakl, kiedy dowiedziałam się, że to jest polski Hamilton, tak jak to było reklamowane, to jednak szłam z takim... No, ja miałam tam takie ogromne, wyczułam ogromny potencjał do tego, żeby się z tego pośmiać i ja miałam wrażenie, że idę na jakąś totalnie żenującą sytuację i kiedy to zobaczyłam, to było totalnie olśniewające. I to, że nagle ten spektakl jest w tak wielu miejscach, to, że to jest produkcja dwóch dużych instytucji, z Krakowa i z Gdańska, to, że on tak migruje, jeździ, jest pokazywany wszędzie, no to też pokazuje, jak potrzebny był taki spektakl po prostu, który jest włączający bardzo szeroką publiczność, o którym można rozmawiać w bardzo różnych środowiskach i gdzie nagle otwierają się głosy i krytyczne, i pochwalne, więc to jest zdecydowanie faworyt tego sezonu.
Taki spektakl, na który można wysłać rodziców, a jednocześnie samemu pójść z przyjemnością. Ja z 1989 miałam taką historię, że miałam na to nie iść i to poszło na to tylko dlatego, że redakcja Czasu Kultury już wielokrotnie do mnie pisała z różnymi propozycjami, ja je odrzucałam z po prostu braku czasu. No i w końcu dostałam taką wiadomość, jakby gdzie, no... z dużą listą spektakli, które z propozycją już musiałam coś wybrać, jakby czując taką presję, że no dobra, to 1989 no to będzie straszne. I po prostu nagle, jakby jak się pójdzie ze złymi oczekiwaniami na spektakl i zobaczy się dobre przedstawienie, to po prostu jest super przyjemne. Ale tak, też myślę, że to jest jakiś bardzo ważny spektakl. Niezależnie od tego, że trochę mi się zaczyna wydawać niepokojąco to, że ten spektakl się tak bardzo wszystkim podoba. To zawsze Marta Fik, taka krytyczka teatralna, właśnie legenda krytyki teatralnej mówiła o tym, że jak się spektakl wszystkim podoba, to jest podejrzane i temu spektaklowi się trzeba krytycznie przyjrzeć, bo tam jest coś nie tak.
No Wojciech Stochman ostatnio włożył kij w mrowisko i tak bardzo, bardzo mocno ten spektakl jednak skrytykował, więc mamy ten drugi głos.
No właśnie, właśnie. Ale też myślę o tym, że w Krakowie w tym sezonie był też jeszcze jeden taki świetny spektakl, zupełnie na drugim biegunie jego przyjemności teatru, czyli Jak nie zabiłem swojego i jak bardzo tego żałuję Mateusza Pakułę, że to jest naprawdę ważny spektakl ze względu na takie osobiste potraktowanie tego tematu i jakieś takie, to było jakieś rzeczywiście ważne przedstawienie, ale też tak myślę o tym, i tutaj my sporo spektakli akurat z Izą widziałyśmy razem w tym sezonie i widziałyśmy Miłą Robótkę Agnieszki Jakimek, która nam się bardzo podobała i co się stało z nową Sary Bernard, Justyny Wielgos, Justyny Lipko Koniecznej, który jest jakiś w ogóle bardzo też ciekawy. Ale tak myślę o tym, że w tym sezonie są jeszcze ważne tematy i na przykład ten temat bezpieczeństwa i w ogóle to, że powoli do polskiego teatru wchodzi koordynacja intymności, że zaczynamy myśleć o tym w ogóle, w jaki sposób pracujemy z ciałem aktora, z fizycznością, z wysiłkiem fizycznym i wysiłkiem emocjonalnym, że aktorzy i aktorki też zyskują pozycję do wypowiadania swoich obaw, ale też swoich żądań względem procesu twórczego i że te żądania są respektowane i że to jest coś, co jest ważne. Druga rzecz to są kontrakty, no nie? Że coraz więcej osób zaczyna pracować na kontraktach, coraz więcej osób zaczyna mówić o tym, że trzeba się umówić na to, jak proces twórczy będzie wyglądał, zaczyna demokratyzować w tym sensie ten proces twórczy. Nawet jeżeli to jest taka demokratyzacja z osobą liderską, ale jednak możemy respektować swoje granice, możemy się na pewne rzeczy umawiać, możemy pozostawać w dialogu. I jeszcze jedna taka rzecz, to bym powiedziała, że te przemiany, które się dzieją w szkołach teatralnych, znaczy to szczególnie Akademia Teatralna w Warszawie, gdzie też z Izą obie pracujemy, i no tam rzeczywiście jakby to dążenie do zmiany jest bardzo takie zacięte i systemowe i mam nadzieję, że będzie przekształcało studia na dużo bezpieczniejsze i ostatecznie też na znacznie lepszych aktorów i aktorki, bo myślę, że to się będzie na to też przekładać.
Okej, okay. A powiedz mi, bo ta demokratyzacja nam ciągle wraca i to jest, myślę, że bardzo mocny temat, bez którego w ogóle nie ma tematu współczesnego teatru. Powiedz mi, macie takie poczucie, że teatr sobie bez takich mistrzów poradzi?
Ja w pierwszym odruchu miałam tak, to znaczy poradzi sobie. Pytanie, czy sobie poradzi z tym publiczność i środowisko, to jest pytanie, które Kasia mi zadała przy okazji teraz cały czas ciągnącej się aferze wokół Krystiana Lupy. Nie no, myślę, że sobie spokojnie da radę i mamy takie modele pracy, które pokazują, że to jest możliwe i tutaj myślę na przykład o choćby Agnieszce Jakimiak, która przecież pracuje na kontraktach, która pracuje wspólnie z Mateuszem Osmanem, pracują z aktorami, tworząc taki kolektyw przy projekcie i są widoczni i mówią o tym głośno, więc wydaje mi się, że jakby mamy przykłady osób, które wprowadzają zasady pracy kolektywnej, pracy na kontrakcie i teraz tylko trzeba przeszczepić to na inne obszary. Natomiast też chciałabym tutaj zaznaczyć, że nie wydaje mi się, że teatr mistrzowski musi być koniecznie złym teatrem i to jest chyba też coś, o czym teraz jeszcze rozumiem, że mamy ten zwrot przeciwko mistrzom i on jest potrzebny po to, żeby myśleć o innych modelach. Ale to niekoniecznie oznacza, że tych mistrzów musimy wszystkich chować nagle do szaf i je szczelnie pozamykać, bo przy okazji pracy w Akademii Teatralnej nad projektem o bezpieczna przestrzeń, z którą właśnie pracujemy ze studentami, z koordynatorkami intymności, zastanawiamy się, jak tworzyć takie warunki do pracy, niekoniecznie bezpieczne, ale takie odważne warunki do pracy. Często studenci mówią, że oni chcieliby pracować z mistrzami, znaczy, że oni jednak potrzebują jakiegoś rodzaju autorytetu. To jest też ten model, który w szkole teatralnej funkcjonuje jako model pedagogiczny, więc żeby zmienić w ogóle myślenie o mistrzach, musimy chyba zacząć od zmiany myślenia o tym, jak uczą się osoby studiujące w szkołach teatralnych i jak przebudować cały system edukacji, a to jeszcze wiele lat.
No ja pierwsza rzecz, która mi się do głowy, że tak, poradzić sobie bez mistrzów, jeżeli przyjdą dobre mistrzynie, które zupełnie zmienią też na takim poziomie, nie wiem, bardziej właśnie feministycznego myślenia o instytucjach. I tak, myślę, że tutaj jeżeli pojawią się odpowiednie mistrzynie, to szczególnie mamy duże szanse. Myślę też o tym, że to jest takie trudne pod kątem właśnie, że myślimy o tej demokratyzacji teatru, że tak naprawdę to nie jest takie bardzo łatwe też pod kątem tego, w jaki sposób pracujemy z zespołem aktorskim i z zespołem w jaki sposób jakby na co też aktorzy i aktorki chcą i nie chcą się zgodzić. Robiliśmy z Kasią Dziedurny dla podcastu o teatrze taką rozmowę z Mateuszem Atmanem i Agnieszką Jakim, właśnie o tym, jak skąd się biorą pomysły na spektakle i oni nam opowiadali o takich sytuacjach, w których no aktorzy mówią, że nie, znaczy Mateusz Atman powiedział wprost, no jeden z aktorów mu powiedział, Mateusz, pokaż, to ja zagram, powiedz, to ja, napisz mi, to ja powiem. I ja chcę takiego modelu teatru, niekoniecznie jestem otwarty na jakby tutaj wymyślanie, współtworzenie, znaczy, że ta potrzeba jakiegoś, nie wiem czy mistrzostwa, ale jakiegoś liderstwa też jest potrzebna i ja to też rozumiem, znaczy rozumiem takie podejście, taką higienę swojej pracy, że przychodzę, tworzę spektakl, jestem aktorem, jestem aktorką, jakby wiem, co mam tutaj robić i niekoniecznie w moim po prostu zakresie płacowym jest teraz wymyślanie, kreowanie, dawanie
pisanie tekstu,
dokładnie. Ale tutaj akurat ten trend, żeby powoli jakby uznawać tą kreację zbiorową, dopisywać i to jest jakieś ważne. I tutaj ten odwołany spektakl Krystiana Lupy miał tam napisane, że jakby tekst Krystian Lupa i kreacja zbiorowa zespół aktorski. Nie wiem, jakby nawet u Krystiana Lupy to się zaczęło przesuwać, no jakby wiadomo z jakim skutkiem, ale że to dochodzi też do tego poziomu mistrzowskiego, a to jest ważne, żeby uznawać właśnie tę rozmaitość wkładu pracy. No to jest też trochę, wracając do tego tematu, który już wcześniej podejmowaliśmy, czyli właśnie tego, tej zmiany finansowej, no to też jest pytanie o to, jak będziemy teraz podpisywać spektakle, tak? Jakby czyim nazwiskiem będziemy firmować przedstawienia? Czy jakby jak tutaj się zmieni też w ogóle myślenie o tym, czy na przykład wyobrażamy sobie taką sytuację, że do tego stopnia zaczynają czy powstawać jakieś bardziej stałe kolektywy albo taka konstelacja, jakby dochodzą tak do głosu ci inni twórcy, że idziemy już do teatru nie na reżysera, czy nie na aktorów, tylko na przykład na scenografa, na choreografa i tak dalej. Czy w ogóle sobie wyobrażamy taką rzecz po teatrze.
Ale ciekawe jest to, co powiedziałaś, też wydaje mi się warto podkreślenia, że potrzebujemy jakiegoś lidera, czy możemy potrzebować jakiegoś lidera, a nie mistrza. Znaczy, te modele też można rzeczywiście rozszczelniać na różnych poziomach. Znaczy, ja sobie zupełnie wyobrażam, wyobrażam sobie taką sytuację, w której mamy spektakl, który jest tylko kierowany, czy facilitowany przez jakąś osobę tak zwaną reżyserującą, ale to niekoniecznie znaczy, że ta osoba jest mistrzem, mistrzynią. Znaczy, że to są jakby te relacje, które możemy teraz włączać i właśnie poszerzać pole zamiast wykluczenia czy kancelowania jakichś opcji.
No gdzieś w głowie poszło w ogóle teraz, jak o tym mówicie, gdzieś w kierunku kina, to znaczy rzeczywiście w kinie mam coś takiego, że czasem idę na reżysera, jest Wes Anderson i ja nie wiem, o czym ten film jest, ale idę po prostu zobaczyć Wes Andersona. Czasami jest tak, no bo to jest adaptacja powieści, którą kocham, jestem ciekaw, co z nią zrobili. I jakby te powody, dla których idę, czy to jest główny aktor, główna aktorka, dla których idę, są bardzo różne, dużo moim zdaniem szersze niż powody, dla których idę do teatru, gdzie zazwyczaj jednak to nazwisko reżysera jest jakimś takim głównym wabikiem dla mnie.
Ale to by też chyba wymagało tego, żeby zaczęła się bardziej... Znaczy, w Polsce bardzo często reżyserzy w pewnym momencie wypracowują określony styl i się go trzymają, bardzo kurczowo. I z jednej strony to rozumiem, dlatego że też robiono takie badania akurat na gruncie muzycznym, nie na gruncie teatralnym, gdzie sprawdzano, jak, co powinny robić zespoły muzyczne, żeby utrzymać się na fali sukcesu. I generalnie po tym, jak osiągną jeden hit, to już powinny w miarę kontynuować czy wariacje, ale na temat tego jednego hitu i to daje jakby taki przepis na sukces. Natomiast i rozumiem, że to też działa w jakimś sensie w teatrze i ja to widzę w teatrze, że po tym hicie no to już mamy to reprodukowanie, ale to jednocześnie jest takie nudne i takie przewidywalne w pewnym momencie, znaczy, że czasami ja sobie myślę o tym, że jak rozmawiam z osobami studiującymi, to czasami mam takie myślenie, że Boże, może teatr jest tylko dla młodych, tylko na pierwsze 5 lat, bo im oni często mają tak, że właśnie mówią mi, że oho, to jest nowe, że to jest jakieś takie, dla nich to jest świeże, a ja już to widziałam tyle razy, że mam takie poczucie, kurczę, no.
Wszystko już było,
tak, i że ta osoba, ten reżyser, jak się widzi go pierwszy raz, jego spektakl, ale jak się widzi 10 raz i widzi się po raz kolejny to samo, słyszy się te same zdania, widzi się podobną scenografię, podobne ustawienie, to się staje tak nudne i tak powtarzalne, że rzeczywiście potrzebuje jakiegoś takiego oddechu. Stąd na przykład chyba też to jest sukces 1989, bo nagle ci twórcy w ogóle wychodzą poza swoją sferę komfortu, prawda? No, że zupełnie to jest coś innego, co Szyngiera, czy Mirosław Wlekły, czy Marcin Napierkowski robili wcześniej, tak? I nagle wchodzą jakby i już taką... To, że oni do tego musicalu podeszli poważnie, tak? Właśnie nie prześmiewczo, tylko jakby tak, jesteśmy w stanie to zrobić. Wyprodukujemy musical polskiej transformacji, dlatego to jest jakby świetne. Tak?
Ja w ogóle od lat słyszę od różnych polskich reżyserów, że zrobią musical, który będzie dla wszystkich i myślę sobie, że tym się Katarzyna Szyngiera różni od wszystkich innych reżyserów, że oni mówili, ona zrobiła i to jest niezłe, ale... Przypominam sobie tę rozmowę z aktorkami z tego spektaklu, które były gościniami tej audycji. I ja im mówię, wiecie, że ja do końca nie wierzyłem w to, że to się uda, a one popatrzyły na mnie i powiedziały, a myśli, że my uznawałyśmy od razu, że to się uda. Znaczy na pierwszej próbie, jak usłyszałyśmy ten pomysł, to pomyślałyśmy sobie, jakby nie ma mowy, jakby nie zrobisz tego. No i zrobili, więc to jest wspaniałe. A powiedzcie mi, bo wracacie do studentów z Akademii Teatralnej, jakie macie poczucie, że jakiego teatru oni potrzebują? To znaczy, za jakim teatrem oni chcą iść i jaki teatr oglądać i w jakim uczestniczyć?
Ja prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z studentami Akademii spotykamy się głównie na warsztatach, które prowadzą właśnie koordynatorki intymności. I tam mam wrażenie, że jest różnie. Znaczy tam grupy są bardzo różne. I jeżeli na przykład myślimy o aktorach i aktorkach, jeżeli chodzi nam o ten teatr, za którym mogą iść, to myślę, że coraz bardziej dochodzi do świadomości to, że ważny jest ten teatr bezpieczny, ale niebezpieczny w znaczeniu takiego po prostu otulenia się kołderką i picia kakałka na próbach, tylko tego, żeby ryzyko, które podejmuję, ryzyko twórcze, było ryzykiem za moją świadomą zgodą i z moim udziałem, i jakby na które jestem gotowa i tak dostaję czas na to, żeby dojść do pewnych rzeczy, tak, do pewnego poziomu eksperymentowania. I to mnie cieszy, znaczy ten ruch mnie cieszy. Natomiast jak myślę o moich, o studentach, którzy chodzą na moje zajęcia takie teatrologiczne, to tutaj jest bardzo różnie. Znaczy to też jest ciekawe, że oni coraz częściej, coraz bardziej zwracają uwagę na to, w jakich warunkach spektakle zostały zrobione, jakie są plotki na temat spektakli, słuchają tego, ale słuchają też tego pod takim kątem jakiejś, nie wiem, uważności, szczególnie jakby tego, co się przedostaje do jakiegoś wiru wywiadowo-social-mediowego i sprawdzają pod tym kątem. To jest dla nich ważne przy oglądaniu spektakli, żeby mieć jakąś taką gwarancję, że nikomu nie stała się krzywda przy produkcji danego przedstawienia, ale są otwarci na estetycznie na pełną różnorodność, tak? Znaczy jakby wszystko chętnie zobaczą i potem wybiorą z tego. I to jest w sumie też dobre, tak? Znaczy dokładnie takiej pozycji chcemy, no bo jak przychodzicie na studia, ja zwykle mam doświadczenia z osobami na pierwszym, drugim roku, na jeszcze początku studiów, które szukają trochę też swojej estetyki, szukają swojego, są też z różnych miast, więc miały różne doświadczenia teatralne, często nie miały doświadczenia teatralnego, więc to jest jeszcze taki okres poszukiwań i sprawdzania. Więc najważniejsza jest pełna otwartość tutaj.
Jeszcze myślę o tym, że osoby studiujące są super niejednorodną grupą. Znaczy, że tam rzeczywiście jest bardzo dużo takich punktów, które się powtarzają, ale też takie, które są zupełnie z innego porządku. Rzeczywiście 1989 jest taką odpowiedzią na powtarzającą się co roku potrzebę studentów teatru muzycznego i to jest jakiś taki kierunek, który wydaje się, że jest bardzo interesujący dla nich. Ale jest też grupa, która śledzi i coraz bardziej interesuje się tańcem i choreografią. I to było widać, kiedy w zeszłym roku w ramach katedry wspólnie z Zuzą Barant, Alicją Miller i Darią Kubisiak zrobiłyśmy taki projekt Nowa choreografia, kierunki i praktyki, w ramach którego zapraszałyśmy praktyczki tańca, które spotykały się z osobami studiującymi, pokazywały rejestrację swoich spektakli, ale też miały zajęcia ruchowe po to, żeby wspólnie z osobami studiującymi jednak teorię porozmawiać o tym, co się dzieje, kiedy wchodzisz z ruchem i zaczynasz myśleć trochę, może zaczynasz myśleć inaczej o tym, co piszesz i jak widzisz ten spektakl. I to, że ten projekt jednak spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, też jest jakimś takim wyznacznikiem tego, że studenci, osoby studiujące teatrologię jednak myślą szeroko, znaczy myślą też intermedialnie i szukają różnych rozwiązań, chociaż oczywiście jest grupa, która bardzo lubi oglądać teatr po tekście, taki klasyczny, na scenie pudełkowej, z piękną mową i to tak po prostu chyba będzie.
Jakąś nieodłączną częścią teatru, prócz oczywiście spektakli, jest coś, co nazwałbym trochę polityką, która się dzieje i teraz ją obserwujemy bardzo mocno. Z jednej strony wspomnieliśmy o czymś, co ja nazwałem Lupagate, ale z drugiej strony są tam mocne gesty na przykład dyrektorskich zmian, to znaczy w ten weekend aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu wyszli na scenę żądając czy prosząc o pozostawienie Marcina Kowalskiego i Macieja Nowaka na stanowiskach w sytuacji, kiedy ten konkurs jakby nie wyłonił żadnej kandydatki, ani żadnego kandydata. Sytuacja z Legnicy, gdzie ten głąb po prostu ogłosił zamknięcie teatru. To znaczy, czy macie takie poczucie, że my prócz tego, że oglądaliśmy spektakle, żyliśmy w dużej mierze tym i jak czujecie, dokąd to zmierza, to znaczy jak czujecie, jaki będzie ten teatr w sezonie 2023-2024, gdzie my się znajdziemy za chwilę. Przez właśnie gdzieś parę teatrów, nie ma dyrektorów, to nie? A kilku ma całkiem obiecujących kandydatów.
Ja mam wrażenie, że co sezon mamy takie sytuacje. To znaczy, że nawet jeżeli to nie jest co sezon, to co drugi, co trzeci sezon, jakby są takie punkty zapalne, które nagle fokusują nas na jakąś sytuację polityczną związaną z instytucją, z organizacją teatru i one się dzieją, tak jak mówisz, równolegle do spektakli, ale one tak, to tak będzie. Znaczy ja naprawdę mam poczucie, że to będzie tak cały czas funkcjonować, no bo tak działa. Znaczy są dyrektorzy, są osoby dyrektorujące, są osoby, które muszą się zmieniać. Pytanie, na jakich zasadach się zmieniają, to jest w ogóle zupełnie osobna rozmowa o tym, jak może wyglądać sposób wyboru osób zarządzających teatrem, jakie mamy teraz modele, co możemy z tym zmienić. Ja jednak myślę trochę o tym sezonie tak w sposób afirmatywny dla przyszłości, że myślę sobie, że ten sezon to jest też sezon wprowadzania realnych zmian w teatrze i w ogóle rozpoczęcia rozmowy o realnych zmianach, które trochę wykraczają poza kwestie polityczne i poza kwestie spektakli i spotykają się gdzieś w środku. I myślę o dwóch dużych konferencjach, które odbyły się w Warszawie, dwóch międzynarodowych konferencjach. Pierwsza to jest konferencja Akademii Teatralnej Transformacja, jak zmieniamy szkołę teatralną, w której rozpoczęła się bardzo ważna dyskusja o tym, jak uczyć osoby studiujące, jak tworzyć teatr, który będzie inny, jak tworzyć teatr, który będzie właśnie nie tyle bezpieczny z kołderką, kakałkiem, tylko odważny, to znaczy taki, w którym osoby, które przychodzą do pracy, mogą naprawdę dać z siebie 100%. I to, że ta rozmowa odbyła się w międzynarodowym gronie, była naprawdę ważna nie tylko dla Akademii Teatralnej w Warszawie, ale w ogóle dla myślenia o tym, jak tworzyć Akademię. I druga konferencja, o której myślę, to jest Teatr jako droga do inkluzji z Centrum Sztuki Włączającej Teatru 21. Znowu międzynarodowa konferencja, w której podczas której zastanawiamy się, jak tworzyć teatr, który będzie no właśnie otwarty, który będzie inkluzywny, jak zapraszać osoby różnorodne do tworzenia spektakli i co zrobić, żeby ta zmiana rzeczywiście nastąpiła. I myślę, że ten sezon to jest dla mnie, to jest właśnie taki sezon myślenia o zmianie w przyszłości, niekoniecznie sezon tych afer czy pojedynczych spektakli, które nawet jeżeli będą ważne na kolejne sezony, to nie będą miały tak, moim zdaniem, tak mocnego wpływu, jak realne tworzenie zmiany u podstaw.
Nie no, ja się zgadzam z tym, że to tworzenie zmiany u podstaw jest bardzo ważne. Z drugiej strony myślę o tym, ja trochę o niektórych dyrektorskich sytuacjach myślę z nadzieją i myślę o tym, że dobre jest to, że coraz częściej do stanowisk dyrektorskich dochodzą osoby, które nie są wprost artystami i artystkami. I ja cały czas czekam na tę zmianę. Znaczy, nie rozumiem tej zasady w polskim teatrze, że teatrem powinien zarządzać reżyser, reżyserka, który wiadomo, że będzie zajmował scenę swoimi spektaklami, który wiadomo, że będzie wyjeżdżał i robił spektakle w całej Polsce albo na całym świecie i który nie jest tak naprawdę osobą predysponowaną do zarządzania sceną. Więc to, że w TR mamy Annę Rochowską, która była edukatorką, to, że mamy Pawła Dobrowolskiego w Olsztynie, który wcześniej był kuratorem, to, że mamy Joannę Żygowską w Centrum Sztuki Dziecka, która jest teatrolożką i jakby w ogóle teoretyczką, to jest dobra zmiana. Ja jeszcze bym tylko chciała tego, żeby te osoby zaczęły wprowadzać też więcej osób właśnie z takimi teoretycznymi inklinacjami na inne stanowiska w teatrze. To znaczy, żeby otwierać trochę te przestrzeń na teatrologów i teatrolożki, trochę myślę też pod kątem tego, że ja wiem, jakich wspaniałych studentów, jakie wspaniałe studentki kształcimy i jaki potencjał mają ci ludzie i że byłoby mi przykro, gdyby potem trafiali do korporacji gdzieś, jeżeli jest taka ich wola, to oczywiście, ale jeżeli trafiają z konieczności, no nie, i gdzieś marnują to potencjał, który po prostu mają w sobie, a mogliby bardzo wzbogacać i bardzo zmieniać instytucje teatralne. Więc jeszcze bym chciała, żeby można było bardziej budować na przykład program dyrektorski, nie tylko na artystach i artystkach, ale też na innych pracownikach instytucjonalnych i bardziej otwierać teatr na te osoby. Z drugiej strony jeszcze myślę o tym, że cały czas mamy do jakiegoś namysłu to, jak i kiedy ogłaszamy konkursy. I to, jak teraz mówisz o tym Poznaniu, Nie wiem, czy przedłużanie dyrekcji bez konkursu, czy jakby nie roz, ta decyzja, znaczy to nierozstrzygnięcie konkursu było przedziwne i jakieś w ogóle, no mamy też teraz opublikowany program Uliki, jak w, na teatrze, to jest też jakiś ważny gest tego jakby ujawnienia tego programu i propozycji, oddanie taki publiczny namysł. Czy takie z automatu przedłużanie dyrekcji to jest coś, o co nam chodzi? No, ale oczywiście jest jakaś duża nieufność, na przykład teraz w Teatrze Słowackiego, kiedy ten konkurs jest, jak rozumiem, konkursem na koniec kadencji, ale jednocześnie mamy tę obawę o upolitycznienie tego konkursu. I teraz to jest bardzo trudna sytuacja, no bo z jednej strony jestem za konkursami, jestem za tym, żeby w trybie konkursu, nawet jeżeli odnawiamy tej samej osoby, to jednak w trybie konkursu i jednak jakąś zasadę kadencyjną, znaczy ustalmy, ile dany dyrektor lat może zarządzać jedną sceną. No tak. Nie mówię, że to musi być 5, no nie? Ale ustalmy jakąś tą liczbę kadencji.
Tak przypominamy, że Maciej Englert jest dyrektorem Teatru Współczesnego w Warszawie od 1981 roku.
Właśnie. I to jest ten żart, że część reżyserów w polskim teatrze, reżyserek urodziła się, kiedy Maciej Englert już był dyrektorem.
Na większość powiedziałbym.
No właśnie, więc ustalmy tą kadencyjność, ale też jakby ustalmy ten tryb, jaki jest dobry tryb i kto powinien zasiadać w komisjach konkursowych i jak te konkursy powinny być przeprowadzane, żeby to było z korzyścią dla teatru i że to jest taki proces, który trzeba by było trochę odpolitycznić na tym poziomie tych lokalnych wojen, po prostu samorządowych bardzo często, ale też jakby lokalnych wojen na takiej polityce po prostu krajowej, na takim najprostszym poziomie tak sejmowej polityki.
A czy macie jakieś spektakle, które już wiecie, że powstaną w przyszłym sezonie, a na które cieszycie się najbardziej?
No powiedziałeś o tym Sakowiczu. Wspomniałeś mi o tym, że ten przecież miał właśnie Wojtek Plotkiewicz. Sakowicz bardzo czekał na ten spektakl. I zaczekamy na krakowski festiwal tańca i w ogóle na to, co się będzie działo w krakowskim centrum choreograficznym. Tak mam wrażenie, że trochę słabo tutaj tą instytucję w tej rozmowie wydobyliśmy, a to jest instytucja, która naprawdę świetnie i bardzo prężnie w tym roku działała, która chyba też zdobyła większe w ogóle możliwości finansowe na swoją działalność i całą mocą je wykorzystuje. I to jest taka instytucja, po której dużo się spodziewam w przyszłym sezonie.
No ja nie mogę nie powiedzieć też o krakowskim teatrze tańca, który równolegle się rozwija, myśląc trochę o innym obszarze tańca mimo wszystko, ale razem z krakowskim centrum choreograficznym zapewniają taki stały repertuar taneczny i obie te instytucje dostały dodatkowe dofinansowania na przyszły sezon, więc tutaj będzie się dużo działo takich ruchowych rzeczy w Krakowie, w takim regularnym trybie, co mnie bardzo cieszy.
I druga część rollercoastera.
Tak, która teraz zaczyna się, no to cały następny sezon to będzie tak naprawdę rollercoaster dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta i środkom z europejskiego grantu przy wsparciu 5 partnerów. Natomiast jeżeli myślimy też o spektaklach, na które czekamy, to ja rzeczywiście czekam na Tajemniczy Ogród z Teatru Zagłębia Justyny Sobczyk, z dramaturgiem Darii Kubisiak, z muzyką Wojtka Błażejczyka, z Tatianą Cholewą, która będzie występować na scenie i w ogóle to mieszanie aktorów etatowych z aktorami zaproszonymi, gościnnymi, aktorami, którzy reprezentują taki, no, powiedzmy brzydko, nienormatywną fizyczność, to jest coś, co po raz kolejny będę tutaj mówić, jest jakimś ważnym i ciekawym zwrotem. Więc to, że tutaj będzie Tatiana Cholewa, to, że w Powszechnym będzie Daniel Krajewski, więc to są jakieś rzeczy, na które czekam.
Tak, bo tutaj też nastąpiło jakieś takie ważne otwarcie, że coraz bardziej artyści z niepełnosprawnościami wywalczają sobie dostęp do scen i do tworzenia, ale też do mówienia swoim głosem. To jakby właśnie Katarzyna Żeglicka, też jestem bardzo ciekawa, co zaproponuje nam w przyszłym sezonie. Teraz będzie powtarzać swój performance z 1 maja, to jakoś za kilka dni.
8 lipca. Już lecę na pasie startowym nieczynnego lotniska w Czyżynach. Kasia będzie wolno szła, praktykując takie wolne, uważne chodzenie, więc to jest też rzecz, którą warto jest zobaczyć przynajmniej na chwilę, żeby złapać to myślenie Kasi o fizyczności i o ruchu.
Tak, i to jest super ciekawy też głos właśnie w choreografii, który znowu bardzo jestem ciekawa, co zaproponuje nam w przyszłym sezonie.
No bardzo mi to cieszy, że najciekawsze, co mamy w przyszłym sezonie, to jest właśnie, na co czekamy najbardziej. To jest nawet, jeżeli mówimy o teatrze instytucjonalnym, to jest właśnie Paweł Sakowicz, czyli ten ruch bardzo mocno wchodzi do teatru. Oto z Patrycją Kowańską parę tygodni temu jakoś mocno o tym mówiliśmy i cieszę się, że to wybrzmiewa po raz kolejny. To ja cieszę się na ten sezon też bardzo i bardzo na niego czekam i dziękuję, że odwiedziłyście nas tutaj w radiu, Izabela Zawadzka i Katarzyna, Jezu, Waligura, wiem przecież, wiecie jak to jest, Katarzyna Waligura, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę na koniec sezonu. Dzięki wielkie.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.